Maciej Trojanowski, zapraszam na magazyn informacyjny Radio Łódź. Słuchasz i wiesz, podsumowanie tygodnia, w którym mówimy o najważniejszych wydarzeniach ostatnich dni w Łodzi i w całym regionie łódzkim. A o czym dzisiaj? Między innymi o absolutnych rekordach liczby zakażeń, o tym, czy nie zabraknie miejsc w szpitalach w regionie i czy nie grozi nam kolejny lockdown. Poza tym powiemy o problemach z prawem prezydenta Sieradza, przyszłości fabryki na łódzkich Chojnach, niepewnej przyszłości pani wójt Krośniewic, kontrowersyjnych buspasach w Łodzi, a także o konsekwencjach pobicia mieszkańca Wielunia. Zapraszam. A zaczynamy od absolutnych dziennych rekordów w liczbie zakażeń koronawirusem w Polsce. O ile w czwartek liczba sięgnęła blisko 2000, to w piątek stanowczo tę granicę przekroczyła. I to o prawie 300 osób. I choć to tylko suche liczby, to dają one do myślenia i wpływają na codzienne życie mieszkańców regionu. Ogniska pojawiają się w kolejnych instytucjach i szkołach. Dlatego Ministerstwo Zdrowia zapowiada zaostrzenie obostrzeń w strefach żółtych i czerwonych, o czym informuje nasza reporterka Magdalena Dąbek.
Żółta strefa oznacza m.in. limity miejsc na targach, siłowniach, stadionach czy imprezach rodzinnych. Teraz w weselach czy przyjęciach w żółtych powiatach może brać udział maksymalnie 100 osób, ale Ministerstwo Zdrowia chce tę liczbę zredukować do 75. Według zapowiedzi w żółtej strefie będzie też obowiązywało zasłanianie ust i nosa na wolnym powietrzu.
Nowe zasady mają zacząć obowiązywać w połowie października, choć ministerstwo nie wyklucza, że zostaną wprowadzone wcześniej. To ważne z punktu widzenia również regionu łódzkiego, gdzie pojawiły się kolejne żółte strefy. Poza tą funkcjonującą już w powiecie piotrkowskim, do obszarów zagrożenia powraca Wieluń. Żółta strefa obowiązuje też w Bełchatowie. Tu warto przypomnieć, że jeszcze niedawno stref zagrożenia w województwie nie było w ogóle. Jak w takim razie mieszkańcy reagują na ponowne wprowadzenie reżimu sanitarnego?
Nie wiem, co ja mam o tym myśleć. Jak się tego słucha, to się wierzyć nie chce w to wszystko, prawda? Może jest, może nie ma. Nie widzimy tego tak, jak się chodzi tu, czy tam, czy do pracy, czy po ulicy, czy do sklepu.
Jest na pewno ten wirus, tylko po prostu nie wierzę w te wszystkie konsekwencje.
Czyli?
Czyli po prostu, no jeżeli zdrowi ludzie nie umierają, nie chorują bardzo bezobjawowo, można powiedzieć, no to czego się bać?
Czego się bać? No tego wirusa. Są ci, którzy umierają.
No ale to są tylko takie osoby, które są już wcześniej na coś przewlekle chore.
Słyszeliśmy też o przypadkach ludzi, którzy nie byli chorzy.
Ja nie słyszałam o takich przypadkach.
Widzę, że w maseczce. Boi się pani koronawirusa?
Trochę się boję, ze względu na babcię, która choruje.
No boję się właśnie.
No właśnie są tacy, którzy się nie boją, wsiadają do autobusów bez maseczek, do sklepów chodzą bez maseczek.
No nie, proszę pani, ja już tak tylko przestrzegam. Kiedyś w Biedronce to pani mi na plecy wchodziła. Ja mówię, proszę pani, no i bardzo się pogniewała, że ja jej zwróciłam uwagę. Odstęp przecież musi być, prawda? Do ludzi się mówi, wie pani, ale no cóż zrobić.
Nie wierzę. Nie wierzy pani w koronawirusa?
Nie.
A te liczby?
Liczby to są, jak się komuś podoba.
Te rzeczy wierzę. Ktoś powie, że COVID-a nie ma, no ja powiem, że jest. Nie byłoby, to Wieluń by pozostałe tam powiaty bełchatowskie czy piotrkowskie nie byłyby, a jednak od jutra następuje to.
Słyszała pani, że powiat bełchatowski znajdzie się w żółtej
tak,
strefie?
Tak, słyszałam, że od soboty.
No właśnie. I jak pani myśli, czy wprowadzane obostrzenia coś dadzą?
Wydaje mi się, że tak.
Na pewno tak, zwłaszcza w MZ-kach. Teraz jak się patrzy w MZ-ki, no to młodzież w ogóle nie nosi maseczek.
Trzeba zachować ostrożność, jeśli tak nam każą i my sami tak uważamy, bo jednak cały świat nosi te maseczki. Azjaci już od dawna nie zaszkodzi.
Jak się pani chroni?
No, jak widać, noszę maseczki, noszę rękawiczki, zachowuję dystans. Nie chodzę tam, gdzie nie muszę, unikam skupisk wszelkich.
Rosnąca liczba przypadków zakażeń każe się zastanowić, czy dla chorych pacjentów nie zabraknie łóżek w szpitalach i respiratorów. Problemy z dostępnością miejsc dla osób chorych pojawiły się m.in. w województwie pomorskim i małopolskim. Czy podobnie może być w łódzkim? NFZ zapewnia, że nie. W minionym tygodniu zwiększona została liczba covidowych łóżek. Dodatkowy oddział został uruchomiony w szpitalu w Łagiewnikach. To w sumie już ponad 400 miejsc dla chorych. Jednak wątpliwości co do wydolności systemu ma Okręgowa Izba Lekarska. Lekarz Łukasz Jasek z izby zwraca uwagę, że w województwie nie ma żadnej placówki na trzecim poziomie, przeznaczonej dla pacjentów najciężej przechodzących chorobę.
Najstarsza populacja aglomeracyjna w ogóle w kraju. Pacjentów skomplikowanych ze współistniejącym zakażeniem COVID będziemy mieli coraz więcej. No i przesyłanie ich do Poznania czy do Warszawy, te mamy najbliższe szpitale trzeciorzędowe, autostradami, kiedy wielokrotnie tego się nie da zrobić. jakiś albo transportem lotniczym, no nie wydaje się być najrozsądniejsze i bezpieczne dla pacjentów.
Jednak zdaniem NFZ na razie nie ma potrzeby uruchamiania w województwie szpitala na trzecim poziomie. Dyrektor medyczna Łódzkiego Funduszu Aneta Zapart, która była gościem Radio Łódź, zapewnia, że sytuacja cały czas jest monitorowana.
Czy jest ryzyko, że w województwie łódzkim zabraknie łóżek dla osób chorych na COVID-19?
W województwie łódzkim na pierwszym poziomie mamy około 200 łóżek. To są łóżka dla pacjentów z podejrzeniem zakażenia SARS-CoV-2. Jeżeli chodzi o drugi poziom zabezpieczenia, to mamy około 400 łóżek, więc na ten moment oceniam sytuację jako stabilną. Przez cały czas próbujemy, monitorujemy i weryfikujemy liczbę łóżek.
Jeszcze są szpitale specjalistyczne, ale tych nie ma w województwie łódzkim. No właśnie, czy jest się czym niepokoić, że ich nie ma w województwie łódzkim? Najbliżej bodajże Warszawa, Poznań. Mamy takie szpitale.
No staramy się, monitorujemy przez cały czas sytuację i wydaje się, że jeżeli będzie taka potrzeba, to będziemy przez cały czas wskazywać taką potrzebę. Natomiast na ten moment wiemy o tym, że te decyzje zapadają bardziej w świecie lekarskim niż tutaj urzędniczym.
No, czyli na razie lekarze, po prostu lekarze, dyrektorzy szpitali nie wskazują potrzeby, żeby na przykład w województwie łódzkim powstał taki jeden specjalistyczny szpital.
Wyodrębnienie tego szpitala na trzecim poziomie jest w gestii wszystkich władz, które są tutaj odpowiedzialne za leczenie COVID na terenie województwa łódzkiego. I jeżeli zajdzie taka potrzeba, to myślę, że to będzie zmieniane. Na ten moment monitorujemy sytuację i nie ma wskazówek do tego, żeby już uruchomić taki sposób zabezpieczenia.
Pani dyrektor, wróćmy do tych respiratorów. Wróćmy do respiratorów, dlatego że na przykład w Szczecinie na Pomorzu Zachodnim zgłaszają szpitale problemy nie z respiratorami, ale z osobami do obsługi tych respiratorów. To znaczy mówią, respiratorów nie brakuje, zwiększa się liczba pacjentów, którzy muszą niestety z nich korzystać, ale pytają, kto będzie je obsługiwał. Czy w województwie łódzkim szpitale również podobne problemy zgłaszają? Zresztą nie nowością jest to, że lekarzy, specjalistów, szczególnie na przykład anestezjologów potrzebnych do obsługi takich urządzeń, brakuje w całej Polsce tak naprawdę.
Nie mamy takich sygnałów. Na pewno gdyby takie sygnały albo problemy były z dostępem do obsady lekarzy obsługujących respiratory, to powielibyśmy taką informację i w tym temacie pomógłby nam konsultant do spraw anestezjologii i przekazał taką informację do nas. Na ten moment takiego sygnału nie mamy.
Ale pytanie o wydolność służby zdrowia w związku z rosnącą liczbą zakażeń nie jest jedynym, które zadają sobie mieszkańcy. Coraz częściej pojawia się również to o kolejny lockdown. Czy możliwe jest ponowne zamrożenie gospodarki i naszego życia? Taką decyzję podjęły chociażby władze Izraela. W Europie do tej pory żaden kraj się na to nie zdecydował. I nic dziwnego, uważa gość Radia Łódź Maciej Plutecki z Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan. Jak podkreślam, kolejne zamknięcie gospodarki oznaczałoby katastrofę.
To pytanie jest szalenie istotne w kontekście tego, co obserwujemy w ostatnich dniach, jeśli chodzi o ilość zakażeń, ale to nie tylko ilość zakażeń, to również ilość przypadków aktywnych, to również dostępność środków medycznych, jak respiratory, wolne łóżka covidowe. Czy taki scenariusz jest możliwy? Ja odpowiem na to trochę wymijająco. Tak, nie wiem. To wszystko jest możliwe w tej sytuacji, w której się znajdujemy. Dlatego, że proszę mi wierzyć, jeśli rząd jakiegokolwiek kraju na świecie, mam na myśli państwa rozwinięte, państwa demokratyczne, z społeczną kontrolą rządu poprzez wybory, stanie przed decyzją tu i teraz, czy dokonujemy kolejnego lockdownu, czy też decydujemy się na to, żeby powiedzieć ludziom, że nie potrafimy im pomóc, zabezpieczyć ich potrzeb zdrowotnych i niestety będą sobie musieli w dużej mierze radzić sami, a tego skutki widzieliśmy na przykład w Lombardii, to myślę, że lockdown jest jak najbardziej prawdopodobny z tego punktu widzenia.
No dobrze, natomiast... ale czy od strony ekonomicznej pan to sobie wyobraża? Czy przedsiębiorstwa przetrwają, przetrwałyby taki drugi lockdown? Bo przecież cały czas mówimy hipotetycznie, rząd zapowiada, że takiego lockdownu nie będzie, że zamknięcia gospodarki ponownego nie będzie. Czy taki hipotetyczny lockdown byłby możliwy do przewidzenia? Jego konsekwencje byłyby możliwe do przewidzenia?
Z punktu widzenia natomiast czysto ekonomicznego, gospodarczego. Już panu redaktorowi, szanowni państwo, odpowiadam. Państwu nie wyobrażam sobie czegoś takiego. Jest to nierealne w praktyce, jeśli chodzi o długofalowe skutki w kontekście przetrwania miejsc pracy i firm. Mówimy po prostu o dwóch różnych wymiarach. Mówimy o takim wymiarze społecznym tu i teraz, co zrobimy jeśli, i mówimy o takim wymiarze, który ma swój skutek odsunięty troszeczkę do przodu, o kilka miesięcy i tutaj oczywiście, panie redaktorze, skutki będą niewyobrażalne, skutki będą niepojęte. to będzie kataklizm gospodarczy porównywalny już tylko chyba z II wojną światową, która przetoczyła się przez cały świat. Dlatego, że proszę mi wierzyć, już dziś wiele firm jest na granicy wydolności. Budżet państwa jest na granicy wydolności. Gospodarka nie tylko Polski, całego rozwiniętego świata. Ja już nie wspominam o państwach, które borykają się od wielu lat z problemami gospodarczymi, bo to już jest jeszcze inny wymiar tego problemu. Ale to wszystko jest na granicy wydolności. W związku z powyższym, w wymiarze społecznym to jest jedna kwestia, w wymiarze gospodarczym nie wyobrażam sobie i jestem przekonany, że gdyby do takiej sytuacji doszło, skutki będą nie do oszacowania.
A przypomnijmy, że dalszy rozwój sytuacji epidemicznej, co za tym idzie prawdopodobieństwo wprowadzenia ponownego lockdownu, zależy także od nas i od tego, w jaki sposób przestrzegamy reżimu sanitarnego. Tu magazyn informacyjny Radio Łódź, słuchasz i wiesz, podsumowanie tygodnia, w którym teraz przenosimy się do Wielunia. Jednak nie po to, żeby rozmawiać z mieszkańcami o żółtej strefie zagrożenia epidemicznego, ale o wydarzeniu, które wstrząsnęło mieszkańcami miasta. Chodzi o śmiertelne pobicie 39-letniego Emila, ojca dwójki dzieci. Jego śmierć wywołała falę komentarzy o bezpieczeństwie w mieście, ale również zachęciła Wielunian do działania. Mieszkańcy zorganizowali zbiórkę pieniędzy, żeby wesprzeć rodzinę zamordowanego, a także planują zorganizowanie Marszu Milczenia przeciwko Przemocy. O szczegółach Marzena Grzelak-Plewińska.
18 września Emil i jego kolega siedzieli przed blokiem. Wielunianin był kierowcą ciężarówki. Do domu zjeżdżał w weekendy, jak mówią jego znajomi. Nie wiadomo, dlaczego w ten piątkowy wieczór odpoczywający mężczyźni zostali zaatakowani przez trzech 21-latków. O zdarzeniu znanym mu z relacji rodziny opowiada spokrewniony z Emilem chłopiec, który z dziadkiem zapalał znicz przy reformacji.
Nic takiego nie robił, żeby mieć do niego pretensje. Zaczęli go gonić od tamtego bloku, tutaj go walnął i tutaj o krawężnik głową uderzył. Stracił przytomność i zaczęli go bić pięściami po głowie, potem zaczęli go kopać. I doszło do tragedii.
Emil trafił do szpitala w ciężkim stanie. Przez kilka dni był w śpiączce. Lekarzom nie udało się utrzymać go przy życiu. Jego kolega wciąż przebywa w szpitalu, ma urazy twarzoczaszki. Dwaj podejrzani o skatowanie mężczyzn zostali szybko zatrzymani przez policję. Sąd wydał nakaz ich aresztowania, informuje rzecznik prokuratury okręgowej w Sieradzu Jolanta Szkilnik.
Dwaj sprawcy zostali zatrzymani. Zostały im ogłoszone zarzuty pobicia z pobudek chuligańskich, ponieważ kopanie i zadawanie ciosów nastąpiło bez powodu i z rażącym lekceważeniem porządku prawnego.
Na plantach to po 22:40 to było, tylko tyle to proszę pani wiem.
No został człowiek pobity i okazało się, że śmiertelnie pobity. Coś okropnego, tym bardziej młody człowiek. Dzieci.
Trzeci podejrzany zdążył wyjechać za granicę, ale jego personalia są znane policji.
I zostały wdrożone wszystkie procedury pościgowe po to, by został zatrzymany, a więc zarówno list gończy, jak i procedura wniosku i zastosowania tymczasowego aresztowania. Podejrzany ten będzie miał ogłoszony zarzut doprowadzenia ostatecznie do śmierci w wyniku pobicia pokrzywdzonego i karą za to przestępstwo jest kara do dożywotniego pozbawienia wolności.
Wszyscy zmartwieni są bardzo. To taka fantastyczna rodzina i bardzo pomocni sąsiedzi, także naprawdę bardzo przykro. Mają dwójkę dzieci, w tym Maksiu jest niepełnosprawny.
Ja go zapamiętam zawsze jako uśmiechniętego, życzliwego człowieka. Dla niego najważniejsza też rodzina była, tak? Zawsze uśmiechające, sympatyczne.
Po wieczorach chodzić po ciemku to jest trochę duże ryzyko. No.
Mieszkańcy Wielunia solidaryzują się w akcji Stop Przemocy, zainicjowanej przez Grzegorza Sobczyka.
Ten akt przemocy, agresji na mieszkańcach Wielunia wzbudził takie wzburzenie, a ja po prostu poprzez swój post chciałem właśnie wzbudzić coś takiego, że powinniśmy zacząć reagować na takie zło.
Radosław Urbaniak z biura burmistrza Wielunia zapewnia, że gmina inwestuje w poprawę bezpieczeństwa w mieście, biorąc też pod uwagę sugestie mieszkańców.
Wpływają do urzędu wnioski mieszkańców związane m.in. z rozbudową monitoringu miejskiego. Taka rozbudowa na bieżąco ma miejsce. W tym roku na przykład zamontowano dodatkowych 5 kamer na wylotach z miasta. W przyszłym roku jeszcze będą montowane kolejne 4.
Urbaniak dodaje, że urzędnicy mogą pomóc w oddolnej inicjatywie mieszkańców, którzy chcą w październiku zorganizować marsz przeciwko przemocy. Nie wyklucza udziału w tym wydarzeniu władz gminy. Moi rozmówcy twierdzą, że nic już nie wróci życia Emilowi, ale może akcja i jej następstwa zapobiegną innym tragediom.
Do akcji pomocy rodzinie włączył się również wieluński poseł Paweł Rychlik, który był gościem Radia Łódź.
Mieszkańcy Wielunia są wzburzeni. Nie tylko organizują zbiórki na pomoc rodzinie, którą osierocił ojciec, ale również chcą organizować marsz przeciwko przemocy. Nic dziwnego, nie dziwię się, taka historia może wstrząsnąć. Panie pośle, pan kontaktował się z rodziną nieżyjącego już ojca. Jak wyglądają potrzeby? Co potrzebne jest tej rodzinie? Jak duża jest skala potrzeb?
Ofiara, mieszkaniec Wielunia, który został w sposób bestialski pobity i ze skutkiem śmiertelnym, to przeciętny Wielunianin, który był ojcem rodziny, dwójki dzieci, jeden młodszy synek jest poważnie chory. Także potrzeby są z pewnością duże, ogromne, ale dzisiaj pewnie żadna zapłata, żadna wyraz solidarności finansowy nie przykryje tego bólu, tej straty. Po prostu na tej ławce, na plantach koło Franciszkanów na Reformackiej mógł siedzieć każdy, mogłem siedzieć tam ja, mógł siedzieć tam każdy inny mieszkaniec. Po prostu ogromna tragedia.
No właśnie, dlatego wzburza ta historia wszystkich. Dojdzie do tego marszu przeciwko przemocy, mieszkańcy Wielunia go w końcu zorganizują. Nie ma się to dziwić, że są wzburzeni, bo ta historia przejęła chyba każdego, kto nie usłyszał.
Tak, taki marsz odbędzie się w najbliższych dniach. Ja też jestem jakby w kontakcie z organizatorami, pomysłodawcami tego marszu. Natomiast dzisiaj przede wszystkim należy skupić się na wyjaśnieniu okoliczności, na dogłębnej analizie tej tragedii, tego fatalnego zdarzenia, które miało miejsce.
To jest najważniejsze. Panie pośle, ale zastanawiam się, czy też najważniejsze nie jest pytanie o bezpieczeństwo w Wieluniu. Skoro takie rzeczy, że każdy może siedzieć na ławce i zostać zaatakowany, się dzieją. Oczywistym jest, że mieszkańcy pytają o to, czy w Wieluniu jest bezpiecznie, czy nie da się zrobić więcej, żeby to bezpieczeństwo poprawić. Mówimy tu chociaż na przykład o prostych rozwiązaniach jak monitoring, który nie tylko pozwala właśnie ustalać sprawców, ale także działa prewencyjnie. Działa odstraszająco na tych, którym ewentualnie w głowie by się działy takie straszne rzeczy.
Oczywiście, że tak. Ja w okolicznościach tej tragedii nie chciałbym tutaj jakby recenzować tego, co dzieje się w mieście, co robi miasto, co robią władze miasta pod tym względem, a czego nie robią, ani też służb mundurowych. Nie chciałbym tego teraz jakby komentować. Myślę, że jak ochłonie trochę ta atmosfera, te emocje, to bardzo chętnie, panie redaktorze, do tematu wrócę. Ja tylko przypomnę, że niecały rok temu była ogromna potrzeba ze strony mieszkańców tak zwanego osiedla za szpitala, osiedla za szpitalem, czyli domków jednorodzinnych, żeby tam powstały kamery. Kamery tam nie było jakby jakiegoś entuzjazmu ze strony władz miasta, dopiero po takim nacisku społecznym te kamery powstały. I tak de facto, powtarzam, należy to mocno zanalizować i dopiero wtedy, kiedy te emocje po tej tragedii ochłoną, to skomentować.
Dlatego mamy nadzieję, że emocje jak najszybciej opadną. Choć niestety ostatni tydzień przyniósł kolejne tragiczne wydarzenia w naszym regionie. Tym razem w Głownie, gdzie nożownik zaatakował 16-letnią dziewczynę. Nastolatka trafiła w stanie ciężkim do szpitala, a śledczy zatrzymali jej 23-letniego partnera. O tych tragicznych wydarzeniach informuje teraz nasz reporter Piotr Krzysztofiak.
Do tego zdarzenia doszło w sobotni wieczór. Zakrwawioną 16-latkę leżącą na chodniku przy ulicy Łowickiej w Głownie zauważyły przypadkowe osoby. Śledczy ustalili, że dziewczyna prawdopodobnie została ugodzona nożem w brzuch przez swojego partnera. Po kilkunastu godzinach 23-latka udało się zatrzymać w jednej ze wsi pod Głownem, informuje rzecznik łódzkiej prokuratury okręgowej Krzysztof Kopania.
Poszukiwanego udało się ująć w domu wujka, gdzie ukrywał się w piwnicy pod podłogą. Właz do schowka przykryty był chodnikiem. Z uzyskanej opinii wynika, że spowodowane u 16-latki obrażenia stanowią chorobę realnie zagrażającą życiu. Jest w śpiączce, niemożliwe było jej przesłuchanie.
Udało mi się porozmawiać z mamą 23-latka. Kobieta mówiła, że pomiędzy jej synem i 16-latką dość często dochodziło do kłótni.
One się kłóciły, a to tak poszło. Ona mu zabrała samochód, ona 16 lat, ona mu zabrała samochód, więc nie wiem, może o to poszło, nie wiem. No tak myślę, że o samochód, bo ona mu zabrała samochód, jego w domu nie było, ona wzięła samochód bez pytania, dom zamkła mu i jeździła po mieście i go szukała.
16 lat? Ona ma prawo jazdy?
Nie, ale mu zabrała. Znaczy ona nie pozwalała mu pić alkoholu w ogóle, a Dani powiedział, mówi, ja pracuję, mówi, od świtu do nocy, więc mogę się napić. A jak się mówi, nie pasuje, no to droga wolna. A ona i tak przychodziła, więc no ja mam w wieku jej córkę swoją, też nie wyobrażam sobie, ale tyle razy jej się to tłumaczyło, Ala, nie nadajecie się, kłócicie się na stop, mówię, po co jesteś z nim? Wiesz, że lubi wypić, po co z takim chłopakiem jesteś?
Mieszkańcy miejscowości, w której mieszka 23-latek, mówili, że na jego temat pojawiało się mnóstwo plotek.
Chodziły plotki, że chłopak zażywa narkotyki, po prostu, że zażywał kiedyś, czy zażywa. Mówię, znałam tą dziewczynę, bo chodziła ze mną do gimnazjum. Ta spokojna i szczerze mówiąc, nigdy bym nie pomyślała, że zwiąże się z takim chłopakiem jak on.
Policja to była, znaleźli narzędzie zbrodni.
Tutaj?
Przy tym znaku.
Przy tym znaku. I to drugi nóż.
My tego znaliśmy, to nie było zastrzeżenia tego chłopaka. Znaliśmy, no tak z widzenia tam czasami, ale żeby to był... Nie. Trudno o tym wszystkim myśleć.
Rzecznik prasowy Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi Adam Czerwiński mówi, że stan 16-latki nadal jest ciężki.
Nasi specjaliści wykonali u niej bardzo ciężką i rozległą operację. Musimy czekać, pacjentka jest pod opieką naszych specjalistów, przebywa teraz w klinice intensywnej terapii.
23-latek usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa, za co grozi kara nawet dożywotniego więzienia, a podczas przesłuchania nie przyznał się do winy i złożył obszerne wyjaśnienia. Ponownie rzecznik łódzkiej prokuratury okręgowej Krzysztof Kopania.
Potwierdził, że faktycznie z 16-latką od około roku łączyła go bliższa znajomość, niejednokrotnie dochodziło do sytuacji konfliktowej. W dniu, kiedy doszło do zdarzenia, chciał z nią porozmawiać, szukał jej, zabrał z sobą nóż, aby ją postraszyć. Z jego relacji wynika, że rzekomo doszło do szarpaniny, podczas której doszło do spowodowania przypadkowo obrażeń ciała.
Sąd zdecydował o 3-miesięcznym areszcie dla 23-latka. Postawił mu zarzut usiłowania zabójstwa. To magazyn informacyjny Radio Łódź Słuchasz i Wiesz, podsumowanie tygodnia, w którym teraz o polityce, bo lokalnie przez ostatnie kilka dni sporo się działo. Na przykład w Krośniewicach, gdzie w minionym tygodniu mieliśmy prawdziwą polityczną burzę. Podczas posiedzenia Rady Gminy tamtejsi radni podjęli uchwałę dotyczącą przeprowadzenia referendum w sprawie odwołania burmistrz miasta. Przypomnijmy, że wcześniej Katarzyna Erdman dwa razy nie otrzymała wotum zaufania od rady. Poza tym radni mają wiele zastrzeżeń do jej pracy. Jak mówił jeszcze jakiś czas temu przewodniczący rady Sławomir Kępisty, między innymi pani burmistrz miała zerwać umowę na przebudowę targowiska, nie uzgadniając tego z radnymi.
Stwierdzam, że Rada Miejska podjęła uchwałę w sprawie przeprowadzenia referendum w sprawie odwołania burmistrza Krośniewic z powodu nieudzielenia wotum zaufania w dwóch kolejnych latach następującą liczbą głosów. Głosów za 8, przeciw 6.
Burmistrz Krośniewic Katarzyna Erdman.
Zamierzam nadal pracować dla dobra mieszkańców i dla dobra i rozwoju naszej gminy.
Nie boi się pani, że będzie pani odwołana w referendum?
Zawsze jest obawa, ale tak jak wspomniałam, mieszkańcy zadecydują, tak jak radni zadecydowali dzisiaj na sesji.
Pani spodziewała się takiego wyniku?
Tak, spodziewałam się takiego wyniku, bo radni jakby od samego początku nie byli mojej osobie po prostu przychylni.
Dlaczego tak się dzieje?
Myślę, że jest to walka polityczna.
Anna Chmielecka, wiceprzewodnicząca Rady.
Pani głosowała za podjęciem tej uchwały.
Tak, wielokrotnie zwracaliśmy uwagę na pewne rzeczy, które dzieją się na terenie gminy. Pani burmistrz lekceważyła nasz głos. Myślimy, że mieszkańcy również już są w tej chwili zirytowani tą sytuacją, która jest w tej chwili. My działamy na rzecz mieszkańców. Uważamy, że mieszkańcy powinni w tej chwili już zadecydować, czy nadal ufają pani burmistrz.
Na razie się dobrze spisuje, no to ma zostać. Dobrze funkcję pełni, no to co to?
Żeby ją odwołać, bo ona nic nie robi w ogóle.
No na pewno za nie, żeby ją zlikwidować.
Żeby odwołać, tak?
Tak, tak, tak.
Nic nie robi, nic kompletnie, tylko są długi.
Najpierw niech zaczną radni od siebie, a nie od pani burmistrz. Skoro ona jest głową, że tak powiem, naszej gminy, to ona sama bez radnych nic nie zrobi, tak? Tak jak wiadomo, radni też są ze starej opozycji od pani Herman, także głową muru nie przebije sama, nie? Musi mieć kogoś, kto z nią będzie na to pracował.
Czyli pan nie będzie głosował za odwołaniem?
Nie, ale niech się weźmie trochę za porządki w mieście, bo widać jak jest, nie?
Radny Rady Miejskiej w Krośniewicach Mieczysław Król. To dobrze, że będzie to referendum, czy niedobrze, panie radny?
Niedobrze. Niedobrze, proszę pana. No to dziewczyna z wyższym wykształceniem. Proszę pana, pan nie był na poprzednich sesjach. Bez przerwy są awantury, nagonka tylko. No, przecież cała metoda polegała, wie pan, najpierw, żeby ją zniechęcić, żeby zrezygnowała sama. To jest cały czas nękanie.
Czyli to sprawa polityczna?
Tak, bronią poprzedniczki.
Pan mówił, że jak pani Erdman nie zostanie odwołana, to pan będzie dążył do tego, żeby odwołać radę.
Oczywiście, bo ona z tą radą do porozumienia nie dojdzie. To są ludzie, wie pan, skorumpowani razem i to szkoda mówić.
Dyrektor Krajowego Biura Wyborczego w Łodzi, Grażyna Majerowska-Dudek.
Najpierw wojewoda musi zbadać uchwałę z tytułu nadzoru, komisarz wyborczy drugi będzie się też przyglądał temu, no i czekamy, tak, te 30 dni czekamy i jest sytuacja taka, że musimy wtedy zarządzić referendum, czyli komisarz wyborczy dwójka zarządzi referendum. Termin na przeprowadzenie wszystkich czynności związanych z przeprowadzeniem tego referendum jest 50 dni.
A zatem to nie koniec politycznych emocji w Krośniewicach. Póki co wszystko wskazuje na to, że to mieszkańcy zdecydują o przyszłości pani burmistrz. Ale czy tak się stanie? Do tematu na pewno wrócimy. Ale nie tylko w Krośniewicach mieliśmy do czynienia z politycznym zamieszaniem. Również w Sieradzu, gdzie na ustach mieszkańców w mijającym tygodniu był prezydent miasta. Jednak nie ze względu na zarzuty polityczne, ale karne. Paweł Osiewała w środę usłyszał prawomocny wyrok 8 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na 2 lata za potrącenie samochodem kobiety. A na sali sądowej była nasza reporterka Marzena Grzelak-Plewińska.
Zanim przewodniczący sprawie sędzia Jacek Klęg ogłosił wyrok, strony złożyły dodatkowe wnioski. Obrona wnosiła m.in. o badania biegłych analizujących wydarzenie z marca 2019 roku, kiedy to prezydent Sieradza Paweł Osiewała na drodze wewnętrznej przy galerii handlowej potrącił prawie 80-letnią kobietę, odjeżdżając z miejsca zdarzenia. Na pytanie sędziego, dlaczego nie złożono tych wniosków w poprzednim procesie, mecenas Łukasz Krakowski odpowiedział, że sugerował się ustaleniami z prokuratorem. Chodziło ponoć o to, że jeśli poszkodowana przyjmie na sali sądowej przeprosiny od Pawła Osiewały, to nie będzie wnosić o jego ukaranie.
Realizując ten tok ustaleń, proszę sądu, i będąc z pewnym zaufaniem do pana prokuratora i tego, co sobie powiedzieliśmy. Z oczywistych względów w postępowaniu pierwszoinstancyjnym nie kwestionowałem, nie atakowałem pani pokrzywdzonej w żaden sposób.
Prokurator Sławomir Anek odciął się od tych ustaleń, zarzucając nawet obrońcy nachodzenie w tej sprawie.
Sąd pierwszej instancji na początkowym etapie postępowania sądowego zapytał pokrzywdzonej, która jednoznacznie stwierdziła, że nie jest zainteresowana postępowaniem mediacyjnym, i wyraziła swoją wolę co do kontynuowania rozprawy.
Sędzia Jacek Klęk zwrócił uwagę, że pokrzywdzona była zorientowana, czym jest propozycja mediacji, której jednak odmówiła.
Wyraźnie odnosiła się do zdarzenia, także do tego i wyjaśniła, dlaczego ona nie widzi możliwości pogodzenia się z oskarżonym. I to trzeba zrozumieć. Pokrzywdzona w słusznym wieku po prostu zostawił mnie na drogę.
Prokurator uważał, że prezydent Sieradza powinien trafić za kratki choćby ze względu na to, że zbiegł z miejsca zdarzenia. Tego sędzia sądu pierwszej instancji nie kwestionował. Uznał jednak, że nie było to działanie umyślne. Sławomir Anek chciał również zmiany tego zapisu.
Właśnie dlatego, że jeżeli przyjmujemy ucieczkę, ta kara musi zawierać pewien element drogi.
Oślepienie przez słońce i działanie, którego nie dało się przewidzieć, to linia obrony.
Zadziało się coś, czego ta osoba się nie spodziewała. A więc ten zamiar, który musimy odtwarzać, co do przestępstwa z artykułu 178, on nie może być inny. W takim ujęciu zupełnie klasycznym.
Przed ogłoszeniem wyroku głos zabrał oskarżony Paweł Osiewała.
Wysoki sąd doskonale wie, co znaczy hejt, co znaczy bezpodstawne oskarżanie i doświadczam tego od półtora roku. Nie ma możliwości obrony. Nie mam żadnych argumentów, żeby udowodnić, że tego faraonego dnia, te dwie sekundy, które determinują moje życie, o którym wspominam, chciałbym, żeby się wróciły. Ale staję przed Wysokim Sądem z pełnym poczuciem tego, że odpowiedzialność jest konieczna.
Ocena wiarygodności oskarżonego dokonana przez sąd pierwszej instancji czyni zależność wymogą artykułu 7 Kodeksu postępowania karnego. Absolutnie nie można mówić tutaj o tym, by sąd przekraczył granicę swobodnej oceny dowodów.
Wyrok sądu drugiej instancji jest prawomocny i niezaskarżalny. Stronom przysługuje otrzymanie uzasadnienia i wniosek o kasację. Do tego, czy zostanie złożony, odniósł się mecenas Mikołaj Pietrzak, jeden z trzech obrońców Pawła Osiewały.
Pan prezydent z szacunkiem podchodzi do wyroku sądu. Złożymy wniosek o doręczenie pisemnego uzasadnienia wyroku. Po zapoznaniu się z nim będziemy oceniać, czy zachodzą przesłanki do złożenia kasacji czy nie?
Utrzymany dziś w mocy wyrok to 8 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na 2 lata, wypłacenie odszkodowanej 10 tysięcy złotych i 3 lata zakazu kierowania pojazdami mechanicznymi plus koszty dzisiejszego procesu.
Co ważne, wyrok nawet prawomocny nie pozbawia Pawła Osiewały stanowiska prezydenta miasta Sieradza. Będzie on dalej pełnił swoją funkcję, bo został skazany za nieumyślne spowodowanie wypadku. A jak się okazuje, nie będzie to w województwie przypadek odosobniony, bo czynnych samorządowców, którzy mają problemy z prawem, jest więcej.
Paweł Osiewała to nie jedyny samorządowiec z prawomocnym wyrokiem sądowym. Trzymając się czasowej chronologii, zacznijmy od byłego burmistrza Pajęczna Dariusza Tokarskiego. W ubiegłym tygodniu sąd drugiej instancji skazał go na karę 1,5 roku pozbawienia wolności za śmiertelne potrącenie nastolatka. Przed ogłoszeniem wyroku Tokarski był zastępcą burmistrza Złoczewa. Teraz zapowiada złożenie wniosku o kasację wyroku. Na liście mamy też Zbigniewa Wojterę, wójta Daszyny w powiecie łowickim, który wygrał wybory samorządowe przebywając w areszcie, a prokuratura postawiła mu aż 95 zarzutów dotyczących głównie wyłudzania dotacji związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego. 5 października w Sądzie Okręgowym w Łodzi odbędzie się pierwsza rozprawa w sprawie wójta.
Myślę, że tutaj prokuratura zrobiła nadinterpretację. Myślę, że cały proces, który będzie trwał przed sądem, dowiedzie mojej niewinności.
Przenieśmy się teraz do Łodzi. Prezydentem miasta jest niezmiennie Hanna Zdanowska, mimo że ciąży na niej wyrok za poświadczenie nieprawdy w dokumentach. Chodzi o sprawę sprzed 10 lat, kiedy to partner Zdanowskiej starał się o kredyt na zakup mieszkania. Poświadczyła ona wtedy, że otrzymała od niego 50 tysięcy złotych, a bank uznał to za wkład własny.
Nadal czuję się, że nie zrobiłam w tej sprawie nic złego. Będę odwoływać się o kasację do Sądu Najwyższego. Jeżeli taka będzie droga, nie wykluczam również Trybunału Sprawiedliwości.
Mamy rok 2008, Zduńska Wola. To pierwsze miasto w Polsce, w którym mieszkańcy w referendum odwołali prezydenta Zenona Rzeźniczaka. Usłyszał 21 zarzutów, głównie korupcyjnych. Został skazany m.in. za próbę wpłynięcia na komendanta Straży Miejskiej, by ten szukał, tu cytat, haków na jednego z funkcjonariuszy. Obrońca Szymon Byczko twierdził wtedy, że jako prezydent miał do tego prawo.
Jako prezydent miasta może nakazać kontrolę nad działalnością tego człowieka, a nawet chyba powinien. Nie jest to poza żadnymi jego kompetencjami. Możemy oczywiście to ubrać w określenie zbieranie haków. Ale możemy także stwierdzić, że kontroluje podległych sobie pracowników, czy prawidłowo wykonują swoją działalność.
Nasze zestawienie zamyka były prezydent Piotrkowa Trybunalskiego, Ryszard Matusewicz, który w 2005 roku rządził miastem z aresztu. Przywożono mu dokumenty, a on je opiniował. Decyzje formalnie podejmowali wiceprezydenci. Matusewicz został skazany za łapówkarstwo.
A zatem to, że prezydent Sieradza będzie dalej pełnił swoją funkcję, raczej nie powinno dziwić. Choć można się zastanawiać, czy nad podobnymi sytuacjami powinno przechodzić się do porządku dziennego. Tu Radio Łódź i podsumowanie tygodnia, w którym teraz przenosimy się do Łodzi, w której również w mijających dniach sporo się działo. Na przykład dyskusje wywołały pojawiające się na ulicach miasta nowe buspasy. Zostały wymalowane m.in. na Alei Unii Lubelskiej, Alei Palki, ulicy Traktorowej, a wkrótce zostaną też namalowane na ulicy Aleksandrowskiej. Jak mówi Tomasz Andrzejewski z Zarządu Dróg i Transportu, to w sumie 5 km nowych wydzielonych pasów dla komunikacji miejskiej.
Wrzesień to właśnie miesiąc, kiedy wprowadzamy takie ułatwienia dla komunikacji miejskiej. Te prace praktycznie są na ukończeniu. W ostatnich dniach pojawił się buspas na ulicy Aleksandrowskiej oraz pojawi się na skrzyżowaniu Aleksandrowskiej z Traktorowej.
Buspasy to nowa strategia miasta, która ma ograniczyć opóźnienia w kursowaniu MPK. A te w godzinach szczytu są rzeczywiście spore. Na przykład linia 83, która kursuje m.in. po Alei Unii, potrafi się spóźnić nawet po kilkanaście minut. A to ogromne koszty, nie tylko dla pasażerów, ale również dla miejskiego przewoźnika.
Na pewno to są oszczędności, jeśli chodzi o paliwo, bo każde opóźnienie to na przykład wydłużenie czasu przejazdu, a za tym idzie wystawienie kolejnego autobusu i kolejnego kierowcy.
Teoretycznie mogłoby się więc wydawać, że pasy spotkają się z ciepłym przyjęciem łodzian. Tak się jednak nie stało. Pojawiły się protesty. Zdaniem m.in. nieformalnej grupy Zmotoryzowani Łodzianie sposób, w jaki Zarząd Dróg i Transportu myśli o ruchu miejskim, jest przynajmniej zaskakujący. Jak zauważa Krzysztof Komorowski, buspasy powinny pojawiać się w miejscach, gdzie jest duże natężenie ruchu autobusowego. Tymczasem trudno mówić, że nowe lokalizacje spełniają ten warunek.
Zawsze buspasy się wyznacza, jeżeli jedzie dużo linii autobusowych, jeżdżą często, a nie tak jak w przypadku Łodzi, czasami są przerwy 15 czy 20 minutowe.
A zatem zdaniem grupy zmotoryzowanych łodzian buspasy dają mało korzyści dla MPK, a sporo utrudniają, powodują jeszcze większe korki.
Wystarczy spojrzeć na rozkład jazdy, jak często ten autobus jedzie, wystarczy w godzinach szczytu nawet stanąć na przystanku, czy wejść do autobusu, policzyć pasażerów i zobaczyć, ile w międzyczasie przejeżdża samochodów na tym odcinku.
Ostatnie decyzje drogowców są na tyle kontrowersyjne, że grupa mieszkańców zrzuciła się w internecie, na reklamę, na Telebimie, na której żąda likwidacji z DIT-u, mówi Jarosław Kostrzewa.
Nasz elektroniczny billboard jest zrzutką naszych słuchaczy w LDZ Zmotoryzowani Łodzianie, którzy mają dość buspasów, stref płatnych parkingów, zwężania ulic.
Takim reakcją nie ma się to dziwić, komentuje dziennikarz transportowy Kasper Fischer z portalu transportpubliczny.pl. Jak zauważa, malowanie buspasów zawsze budziło i będzie budzić kontrowersje.
W zasadzie każde wytyczenie nowego buspasa powoduje istotne protesty. Tak było na samym początku, kiedy wytyczano pierwsze. I tak dzieje się w innych polskich miastach.
Jednak jak dodaje Kasper Fischer, to kwestia decyzji i polityki transportowej miasta. Bo buspasy rzeczywiście mogą powodować większe korki, ale dają realne korzyści, na przykład pasażerom MPK.
Miejsca na drodze jest ograniczone i zawsze musimy podejmować decyzję, kto na tej drodze będzie miał priorytet. Miasto Łódź, ale nie tylko, także inne miasta w Polsce i na świecie, przyjmują często takie rozwiązanie, aby ułatwić funkcjonowanie komunikacji miejskiej w pewnym sensie kosztem samochodów osobowych.
I rzeczywiście, w Łodzi nie brakuje głosów, które chwalą nowe rozwiązania. Zadowoleni są m.in. taksówkarze.
No pewnie są to jakieś utrudnienia, no bo robią się korki i tak dalej, ale no to zawsze mogę zaproponować każdemu, żeby kupił sobie elektryczne auto i będzie mógł korzystać z buspasa.
Znaczy na pewno są dobrym ze względu na naszą komunikację, że ma łatwiejsze przejazdy przez miasto.
Tym bardziej w tych czasach, gdzie tyle aut jest na ulicach i korki się tworzą, to znacznie szybciej czasami się tramwajem dojedzie niż autem swoim.
Zarząd Drugi Transportu zapewnia, że nowe buspasy na ulicach to na razie rozwiązanie testowe. Na razie drogowcy obserwują, jakie one dają efekty.
Pierwsze, które pojawiły się choćby na Unii Lubelskiej i na ulicy Traktorowej, pokazują już z pierwszych danych, że potrafimy zaoszczędzić na rozkładzie jazdy około 2-3 minut.
Jakie będą w takim razie ostateczne decyzje w sprawie buspasów? Wszystko wskazuje na to, że większość z nich zostanie. Choć nie wszystkie. Po 6 dniach zniknął pas autobusowy na Alei Palki. Zdaniem drogowców spowodował on więcej utrudnień niż korzyści dla pasażerów MPK. I to wszystko w tym podsumowaniu tygodnia. Na kolejne zapraszam oczywiście za tydzień. Maciej Trojanowski, do usłyszenia.